pocieszenie nam daj, nim wypełniaj, duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas tchnięty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas tchniętą miłość. Nią ogarnij nas, amen. Nią ogarnij nas, amen. Obłoku jasny, ochroń nas przed gniewem złego. Daj soli smak i światło.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy kolejny artykuł, już siódmy. Rozważamy tajemnice związane z celebracją misteriów chrześcijańskich. To też mowa o siedmiu sakramentach Kościoła. Dziś sakrament małżeństwa. Punkty, które będziemy rozważali od 1601 do 1605. Małżeństwo w zamyśle Bożym, małżeństwo w porządku stworzenia. Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Pismo Święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją godów baranka. Od początku do końca Pismo Święte mówi o małżeństwie i jego tajemnicy, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i o jego odnowie w Panu, w nowym przymierzu Chrystusa i Kościoła. małżeństwo w porządku stworzenia, głęboka wspólnota, jak czytamy w Księdze Rodzaju, życia, miłości małżeńskiej ustanowione jest i wyposażona w prawa przez samego Stwórcę. Sam Bóg jest Twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków ulegało licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych zasadach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. Dobro osoby oraz społeczeństwa ludzkiego i chrześcijańskiego łączy się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. To zapis z Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Ale zanim powiemy sobie może o tym, że Bóg stworzył człowieka z miłości, powołał go też do miłości, chciałbym sięgnąć do arcybiskupa Fultona Sheena. Właśnie on, omawiając sakrament małżeństwa, mówi też w takim wstępie o trzech poziomach miłości. Żebyśmy też zobaczyli, o jakiej miłości mówimy, jeżeli chodzi o wspólnotę małżeńską, rodzinną. Miłość, mówi, istnieje na trzech różnych poziomach. Na poziomie seksu, na poziomie miłości przyjaźni i na poziomie sakramentalnym. Sama tylko miłość seksualna skierowana jest ku drugiemu człowiekowi ze względu na przyjemność, jaką czerpie z niego kochające wyłącznie seksualne ego. Partner bądź partnerka są tu traktowani nie jako osoby, ale jako jeden z przedstawicieli płci przeciwnej. Związane z tym zadłużenie nie jest niczym innym, jak tylko nie uznającym żadnych granic pożądaniem skupionej tylko na sobie jaźni, by samą siebie wyrazić i to za wszelką cenę. Ponieważ dba się tu tylko o własną rozkosz i własne spełnienie, taka miłość szybko, gdy tylko przestaje być zaspokajana, może nawet przeradzić się w nienawiść. Zdecydowanie ponad miłość seksualną plasuje się miłość osobowa. Zawiera ona w sobie seks małżeński, a w swojej istocie bazuje się na nim, ale na obiektywnej wartości drugiej osoby. Druga osoba może tu być kochana ze względu na swoją maestrię artystyczną czy swój wysoki poziom moralny albo z powodu wspólnych, wzajemnych zainteresowań. By zaistniała miłość osobowa, musi zachodzić wzajemność, dualność i zrozumienie. Ten rodzaj miłości może się łączyć z miłością cielesną w małżeństwie, a może też istnieć całkowicie odrębnie od miłości cielesnej, jako że bezpośredni związek pomiędzy ciałem a miłością nie istnieje. Jest rzeczą możliwą kochać się bez wzajemnego pociągu fizycznego, tak jak jest rzeczą możliwą odczuwać wzajemny pociąg fizyczny bez kochania się. Miłość osobowa, mówi, ma swoją siedzibę w woli, a nie w ciele. W miłości osobowej nie jest możliwa podmiana osób. Kocha się tę osobę, a nie jakąkolwiek inną. Natomiast w miłości cielesnej, czyli erotycznej, jako że nie zachodzi tu potrzeba kochania drugiego człowieka, bo kocha się tylko własne ja, można sobie wynajdować substytuty człowieka, z którego się czerpie przyjemność. Miłość seksualna podmienia jedną okazję do przyjemności na drugą. Ale miłość prawdziwa takiej podmiany nie zna. Nikt nie może na przykład zająć miejsca matki. Poza tymi dwoma typami miłości istnieje także miłość chrześcijańska, która kocha każdego albo jako potencjalne, albo jako rzeczywiste odkupienie, odkupione przez Chrystusa dziecko Boże. to miłość, która kocha nawet bez nadziei wzajemności. Kocha drugiego nie z powodu jego atrakcyjności czy talentów, czy ze współczucia, ale ze względu na Pana Boga. Dla chrześcijanina osoba ludzka jest kimś, dla kogo muszę poświęcić samego siebie, a nie kimś, kto musi istnieć ze względu na mnie. Miłość seksualna żąda wzajemności cielesnej. Miłość osobowa, przetrwanie bez wzajemności uznaje za trudne. Natomiast miłość chrześcijańska wzajemności nie oczekuje. Jej inspiracją jest Chrystus, który pokochał nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, a więc do bycia pokochanymi kompletnie się nie kwalifikowaliśmy. Świętość życia małżeńskiego nie jest czymś, co się rozgrywa równolegle do tego życia. Ona się dokonuje przez małżeństwo i na wskroś małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest powołaniem do szczęścia, które przychodzi przez świętobliwość i świętość życia. Jedność dwojga w jednym ciele nie jest czymś, co Bóg toleruje, jest czymś, czego On chce. A ponieważ chce właśnie tego, uświęca też parę poprzez praktykowanie tej jedności. Ta jedność w ciele nie umniejsza w żaden sposób wzajemnego zespolenia duchów złączonych nią ludzi. Przeciwnie, przyczynia się ona do ich wzrastania w miłości. I sakrament, który ten rodzaj miłości uświęca, nazywamy sakramentem małżeństwa. Więc o tych zaślubinach też pewnie będzie jeszcze okazja, byśmy dziś mówili, sięgniemy do dokumentów. I w katechizmie czytamy w punkcie 1604, że Bóg stworzył człowieka z miłości, powołał go też do miłości, które jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej osoby ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga, który sam jest miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej, bardzo dobra w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowania stworzenia. Księga Rodzaju. Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, uczynili ją sobie poddaną. Więc Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. Nie jest dobre, żeby mężczyzna był sam. Bóg daje mu niewiastę, ciało z jego ciała, to znaczy równą i najbliższą mu istotę jako pomoc, reprezentującą w ten sposób Boga, od którego pochodzi nasza pomoc. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Sam Pan wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność życia obojga, przypominając, jaki był na początku zamysł Stwórcy. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Więc w małżeństwie, w rodzinie wytwarza się, popatrzmy, cały zespół międzyosobowych odniesień, oblubieńczość. Później z tej miłości wynika ojcostwo, macierzyństwo, synostwo, braterstwo, poprzez które każda osoba wchodzi do rodziny ludzkiej, do rodziny Bożej, którą też jest wspólnota Kościoła. I małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół. Więc Bóg stworzył człowieka na swój obraz, podobieństwo, powołując do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości. Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej komunii miłości. Stwarzając człowieka na swój obraz, nieustannie podtrzymuje go w istnieniu. Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za tę miłość i za tę wspólnotę. Miłość jest zatem podstawowym i, powiemy, wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. Jak Ojciec Święty Jan Paweł II pisze w Adhortacji Familiaris Consortio o tym zamyśle Bożym względem małżeństwa i rodziny, mówi, miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej. Objawienie chrześcijańskie zna dwa właściwe sobie sposoby urzeczywistniania powołania osoby ludzkiej w jej jedności wewnętrznej do miłości. To jest małżeństwo i dziewictwo. Zarówno jedno, jak i drugie w formie im właściwej są konkretnym wypełnieniem najgłębszej prawdy o człowieku, o jego istnieniu na obraz Boży. W następstwie tego płciowość, poprzez którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych i wyłącznych aktach małżeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. I pisze Ojciec Święty, ona urzeczywistnia się w sposób prawdziwie ludzki tylko wtedy, gdy stanowi integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się ze sobą aż do śmierci. Ten całkowity dar z ciała byłby zakłamaniem, jeśli nie byłby znakiem i owocem pełnego oddania osobowego, w którym jest obecna cała osoba, również w swym wymiarze doczesnym. Jeżeli człowiek zastrzega coś dla siebie lub rezerwuje sobie możliwość zmiany decyzji w przyszłości, już przez to samo nie oddaje się całkowicie, prawda? Jakieś warunkowanie. I ta całkowitość, jakiej wymaga miłość małżeńska, odpowiada również wymogom odpowiedzialnego rodzicielstwa, które, będąc w rzeczywistości nastawione na zrodzenie istoty ludzkiej, przewyższa swą naturą porządek czysto biologiczny i nabiera w całej pełni wartości osobowych, a dla jej harmonijnego wzrostu konieczny jest trwały i zgodny wkład obojga rodziców. Czyli zobaczmy, że też ta wspólnota, ta komunia, małżeństwo to komunia między też Bogiem i ludźmi, stanowiąca zasadniczą treść też objawienia, doświadczenia. Stąd też główny przekaz objawienia, Bóg miłuje swój lud, zostaje wypowiedziany również żywymi i konkretnymi słowami, poprzez które mężczyzna i kobieta wyrażają swoją miłość małżeńską. Więź ich miłości staje się obrazem i znakiem przymierza łączącego Boga z jego ludem. Tu moglibyśmy mówić o tym doświadczeniu tej wspólnoty Boga z Izraelem. Komunia między Bogiem i ludźmi znajduje swoje też ostateczne wypełnienie w Jezusie Chrystusie, oblubieńcu, który miłuje ludzkość i oddaje się jej jako Zbawiciel, jednocząc ją w swoim ciele. I to objawia nam tą pierwotną prawdę małżeństwa, prawdę o początku, o wyzwalającej człowieka od twardości serca, uzdalnia go do urzeczywistnienia w pełni tej właśnie prawdy. Objawienie to osiąga swą pełnię ostateczną w darze miłości, który Słowo Boże daje ludzkości, przyjmując naturę ludzką i w ofierze, którą Jezus Chrystus składa z siebie samego na krzyżu dla swojej oblubienicy Kościoła, bo tutaj też jest to pokazanie Chrystus jako oblubieniec Kościoła, a ta rzeczywistość sakramentu małżeństwa. Małżeństwo więc jako sakrament należy do całkowicie innego porządku niż zwykły związek mężczyzny i kobiety zawarty w formie jakiegoś chociażby kontraktu cywilnego w samej swojej zasadzie, żebyśmy to też dobrze postrzegali, dobrze rozumieli. Postrzega on mężczyznę i żonę jako symbol innego małżeństwa, a mianowicie zaślubin Chrystusa i Kościoła. Właśnie ta analogia niebiańskich zaślubin sięga do Starego Testamentu, w którym Bóg jawi się jako oblubieniec. Izrael zaś przedstawiony jest jako jego oblubienica. I kiedy Bóg wciela się w Chrystusie, on sam nazywa siebie i jest też tak nazwany oblubieńcem. A jego oblubienicą, czyli małżonką, staje się teraz Izrael nowy, czyli Kościół. Często zapominamy, że Pan nasz określał siebie mianem oblubieńca. Kiedy pytano go, dlaczego uczniowie Jana poszczą, a jego uczniowie nie, odpowiedział, czyż mogą goście weselni pościć, dopóki z nimi jest oblubieniec? Jak długo mają między sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Z kolei Jan Chrzciciel określił siebie jako przyjaciela oblubieńca, czyli mówiąc językiem współczesnym, jako jego drużbę. Tytuł oblubieńca należy Chrystusowi. Nie był przez niego dzielony z nikim innym, co też stwierdza sam Jan słowami Ewangelia Świętego Jana, 3 rozdział. Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, lecz przyjaciel oblubieńca, który stoi, a słucha go, weselem się weseli dla głosu oblubieńca. Z drugiej strony stosunek Kościoła do Chrystusa wyrażony został jako stosunek żony do męża. To dlatego Paweł, pisząc o małżeństwie, stwierdza, jest to wielka tajemnica, a ja mówię o w Chrystusie i w Kościele. I ostateczne, więc spełnienie tych zaślubień Chrystusa z Kościołem dokona się po zmartwychwstaniu ciał. Kościół nie mający zmazy ani zmarszczki pojawi się jako oblubienica przystrojona dla swego męża, czyli jako oblubienica małżonka baranka. Sakrament małżeństwa, popatrzmy, że nie jest więc jakimś, powiedzielibyśmy, pobożnym dodatkiem do kontraktu cywilnego. Dlatego przytaczałem te słowa, to, żebyśmy mieli to doświadczenie przymierza Starego, Nowego Testamentu, tego przymierza, które wynika, prawda, z tej wspólnoty Boga z ludem wybranym, Izraelem, i ta miłość oblubieńcza między Chrystusem a Kościołem. Więc jest raczej podniesieniem naturalnego związku małżeńskiego na nadnaturalny poziom porządku łaski, w którym to porządku mąż kocha żonę, jak Chrystus ukochał swój Kościół, a żona kocha męża, tak jak Kościół kocha Chrystusa. Więc mąż i żona nie są tu tylko symbolami zespolenia Chrystusa i Kościoła. Cieszą się realnym uczestnictwem w tym zespoleniu. Jak Chrystus żyje w Kościele, a Kościół w Chrystusie, tak mąż żyje w żonie, a żona w mężu, i tak tych dwoje stanowi jedno ciało. O tym jeszcze będziemy mówili, ale tu to rola księdza w tym sakramencie jest jego jakby ratyfikowanie, jakieś świadczenie mu, udzielanie oficjalnego błogosławieństwa Kościoła tym, którym teraz tenże Kościół udziela mocy dawania nowych członków mistycznego ciała Chrystusa. Jest to jedyny sakrament, w którym strony zawierające nawzajem go sobie szafują. Są szafarzami dla siebie nawzajem. W słowach, które jedno do drugiego kieruje i we wzajemnym podaniu sobie dłoni wyraża się wzajemne poddanie sobie swoich praw i przyjęcie na siebie wzajemnych obowiązków. Ale żeby miał miejsce ten sakrament, no, konieczny jest ten właśnie jako świadek, przedstawiciel Kościoła. Małżeństwo na mocy wzajemnego zespolenia się mężczyzny i kobiety staje się jakby takim właśnie pięknym obrazem tych zaślubin, bo tutaj tak, takie małe zaślubiny, ale odniesienie do tych większych zaślubin Chrystusa i Kościoła, jego mistycznego ciała. Słowo ciało pojawia się w całym Piśmie Świętym nie tylko na oznaczenie ciała ludzkiego, ale też także w znaczeniu ciała eucharystycznego, czyli tej realnej, prawdziwej obecności Chrystusa, albo jego ciała mistycznego, którym jest Kościół Święty. Wszystkie te trzy znaczenia są ze sobą w jakiś sposób połączone. W ceremonii małżeńskiej Pan Młody, choć nie mówi tego dosłownie, jakby, prawda, kieruje do Panny Młodej słowa: oto masz moje ciało, oto masz moją krew. Popatrzmy, o jakiej prawdziwej miłości, o jakim oddaniu tutaj mowa. To samo w domyśle mówi do niego Panna Młoda. Jest to rodzaj konsekrowania na poziomie niższym. A kiedy podczas mszy świętej młodzi usłyszą autentyczne słowa konsekracji, oddadzą siebie Chrystusowi w tym samym akcie, w którym dają siebie sobie nawzajem. Taka epistoła na mszy świętej ślubnej przypomina, że wiążą się z Kościołem. Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu, ponieważ mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła. On Zbawiciel ciała Jego. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim. Mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła. I co Chrystus uczynił dla Kościoła, jako jego głowy? Umarł za niego. Stąd mężowie muszą okazywać miłość do swoich żon. To bycie głową nie oznacza władztwa, ale miłość aż po ofiarę. Bo taką właśnie ofiarę, gdy myślimy o tej miłości oblubieńczej, patrzymy Jezus jako oblubieniec i Kościół jako oblubienica, oddał życie swoje. Więc to miłość aż po ofiarę. A żona ze swej strony będzie okazywać mężowi oddanie i miłość, tak jak Kościół okazuje je Chrystusowi. I dalszym dowodem na to, jak poważnie traktuje Kościół małżeństwo, jest symbol Chrystusa i Kościoła. Jest to rozróżnienie poczynione już przez świętego Tomasza z Akwinu między małżeństwem tylko zawartym przed ołtarzem w kościele, a małżeństwem zawartym przed ołtarzem w kościele i skonsumowanym, a więc takim, kiedy mąż i żona już się jednym ciałem stali. I Kościół zawsze czynił to rozróżnienie w swoim prawie kanonicznym, odnosząc się do małżeństwa. Małżeństwo tylko zawarte przed ołtarzem, ale nie skonsumowane, wyraża zespolenie Chrystusa z duszą przez łaskę. Małżeństwo zawarte przed ołtarzem, skonsumowane w akcie małżeńskim, wyraża zespolenie Chrystusa z Kościołem. Popatrzmy, że właśnie to małżeństwo tylko zawarte jest symbolem osobistego zespolenia duszy z Chrystusem przez łaskę. To zespolenie może być oczywiście zerwane czy zrywane przez grzech. Jeśli zatem mąż i żona rozdzielili się natychmiast po zawarciu małżeństwa w drzwiach Kościoła i nigdy swojego małżeństwa nie skonsumowali, ich małżeństwo pod pewnymi warunkami daje się nawet rozwiązać, bo jest tylko symbolem zespolenia duszy i łaski. Ale więź małżeńska pomiędzy ochrzczonym mężczyzną, ochrzczoną kobietą po skonsumowaniu ich małżeństwa jest absolutnie nierozerwalna, tak jak nierozerwalne jest to zespolenie Chrystusa i Kościoła. Więc tak chcemy dziś spojrzeć, taka jakby pierwsza odsłona tego naszego pochylania się nad tajemnicą, nad tym zamysłem Boga. Bóg tym, który właśnie tutaj te Boże cele, to odzwierciedlenie na ziemi obrazu Boga. Kolejnym elementem to doświadczenie jedności, do której są zaproszeni. Tu nawet pójdziemy dalej do tej jedności między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To pomnożenie boskiego dziedzictwa. Bóg chciał, żebyśmy zaludniali ziemię, żebyśmy czynili tę ziemię poddaną jako małżonkowie w małżeństwie. Odzwierciedlanie tej relacji Chrystusa i Kościoła to jest cel, który został objawiony w Nowym Testamencie, ale to jest też także cel Pana, który chciał, byśmy rozumieli, czym jest miłość między Chrystusem i Kościołem i czym jest ta relacja Chrystus-Kościół. Bardzo dziękuję za uwagę.